Przed nami, drodzy Państwo, w strefie SGH kolejny panel dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Moderator, jak zwykle, nasz nieoceniony redaktor Piotr Maślak. Oddaję Ci, Piotrze, głos.
Może troszeczkę oceniony tylko, ale to zawsze z przyjemnością. Szanowni Państwo, bardzo zapraszam panią profesor Małgorzatę Lewandowską, Katedra Zarządzania Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej. Zapraszam pani profesor, nie wiem czy jest z nami pani Sylwia Modrzyk, dyrektorka Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Zapraszam pani dyrektor, troszkę bliżej do nas, my nie gryziemy z panią profesor. I pan Paweł Łangowski jest z nami? Czy jest z nami pan Paweł Łangowski? Dyrektor do spraw Public Affairs MKOW, członek zarządu CMD Medicover, spółka z OO. Nie mamy pana dyrektora. Szkoda, ponieważ liczyłem na taką bardzo ciekawą perspektywę. Ach, przepraszam najmocniej, to już w takim razie podchodzę do pani i nadrabiam zaległości. Pani Justyna Kaźmierszak, tak, oczywiście, przepraszam, zdrowit. Zapraszam panią serdecznie, przepraszam najmocniej, pani dyrektor. Mamy trzy ciekawe perspektywy, bo perspektywę sektora publicznego w tym sensie, że perspektywę służby zdrowia, perspektywę naukową, no i perspektywę sektora farmaceutycznego. I w tym kontekście cieszę się, że możemy tak szeroko spojrzeć na sytuację dostępu do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. No i jak wygląda ta sytuacja z mojej perspektywy dziennikarza, a więc pacjenta, którym wszyscy w sumie jesteśmy. Mamy długie kolejki do lekarzy specjalistów. Mamy najmniej lekarzy i najmniej pielęgniarek chyba w regionie wśród wszystkich krajów, to pani profesor pewnie za chwilę może mnie prostować, jeżeli coś przekręcę, krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W przeliczeniu na pacjenta do tego dochodzą czynniki demograficzne, które nie pomagają w tej sytuacji, bo jesteśmy coraz starszym społeczeństwem, a to też niesie za sobą różnego rodzaju konsekwencje. No to najpierw zapytam panią dyrektor, jak to wygląda z perspektywy publicznej służby zdrowia?
Jak wiemy, wszyscy borykamy się z długimi kolejkami do specjalistów, szczególnie w publicznej ochronie zdrowia. Jest to temat bardzo złożony i bardzo trudny. Z jednej strony ze względu właśnie na demografię, na brak kadry medycznej, z którym się borykamy na co dzień. Natomiast myślę, że to wymaga głębokich zmian. Zmian dotyczących opieki nad pacjentem, przesunięcia trochę w inną stronę tego pacjenta, zaopiekowania się bardziej przez POZ-y, tak żeby te moce przerobowe po stronie specjalistów troszkę uwolnić, ponieważ jak wiemy w najbliższym czasie nie przybędzie nam tej kadry, która mogłaby nas tu wzmocnić.
Uczelnie pielęgniarskie przeżywają taki swój kolejny renesans. Mówią o tym pielęgniarki, pielęgniarze, opowiada o tym Izba Pielęgniarska, ale też zwraca uwagę na taki problem, że o ile uczelnie przeżywają renesans, to już potem jednostki, placówki służby zdrowia nie za bardzo z tego renesansu czerpią. Czy pani to też jakoś odczuwa?
My odczuwamy bardziej to, że zainteresowanie faktycznie kierunkami pielęgniarskimi widać, że mocno wzrosło, natomiast mało osób decyduje się na pracę w zawodzie po zakończeniu studiów, mimo wszystko. Widzimy tu lokalnie, mamy uczelnię, która kształci pielęgniarki i widzimy, że tych studentów w ciągu roku przybywa, natomiast oni niekoniecznie pozostają jeszcze w zawodzie. My ich tu silnie zachęcamy do tego, żeby wspierali naszą jednostkę chociażby po to, żeby ich zachęcić. Prowadzimy różne takie zachęcające dodatki czy otwarte drzwi po to, żeby pokazać, jak ten zawód wygląda od środka. Jest lepiej, natomiast liczymy, że w przyszłości będzie jeszcze lepiej.
To jeszcze zanim przejdziemy do perspektywy naukowej, bo pani profesor na pewno pięknie to razem domknie w klamrę, zapytam o tą perspektywę branży farmaceutycznej. Jak z tej perspektywy wygląda dostęp do publicznej służby zdrowia, do usług medycznych?
Tak jak pan redaktor wspomniał, braki kadry medycznej, starzejące się społeczeństwo, coraz bardziej wymagający pacjent, który ma coraz większe oczekiwania. I My, farmaceuci, że jesteśmy też w takim ogniwie pomiędzy takim spoiwem w aptece, między pacjentem a lekarzem i pielęgniarką. I jesteśmy zawodem, który mógłby być jeszcze bardziej pozytywnie wykorzystany i odciążyć tutaj chociażby POZ-y. I ostatni czas, te ostatnie 2-3 lata pandemii pokazały, jak farmaceuci odciążyli lekarzy, chociażby
przede wszystkim pokazały, że można.
Że można, nikt by się nie spodziewał, że apteki rozpoczną szczepienia w tak szybkim czasie. A jednak zrobiliśmy kwalifikacje, odbyliśmy kursy i zaczęliśmy szczepić. Więc to jest jeden z przykładów, bo mówiąc liczbami, jesteśmy jednym z, nie w ogonie Europy, bo na 77 farmaceutów przypada na 100 tysięcy populacji, z czego w Europie to 86 farmaceutów na 100 tysięcy, więc jesteśmy blisko.
Chyba jedyny taki obszar w szeroko rozumianej opiece medycznej czy służbie zdrowia. Czy to jest, jeszcze tylko dopytam, czy to jest Pani zdaniem ten kierunek, jeżeli nie możemy zatrzymać albo zachęcić do wykonywania zawodu pielęgniarzy, pielęgniarza, pielęgniarki, albo nawet jeżeli przybywa osób młodych w tym zawodzie, to zdecydowanie wolniej niż rosną potrzeby, to należałoby, co się dzieje, wyprowadzić część tych najbardziej podstawowych usług medycznych do aptek?
Dokładnie tak uważam. Mało tego, tutaj było dużo mówione o przyszłości. Może jeszcze podyskutujemy o przyszłości aptek. Uważam, że bo u nas z kolei na wydziałach farmaceutycznych spada zainteresowanie. No, umówmy się, że farmaceuci wręcz sami mówią o sobie, że są nazywani sklepikarzami. I jesteśmy niedoceniani jako zawód, a mamy naprawdę bardzo ciężkie studia kończymy, potem specjalizacje, robimy doktoraty. I ja uważam, że farmaceuta przyszłości to optymalizator. Farmaceuta to osoba, która wspomoże lekarza, a także poprowadzi pacjenta tak, żeby to jego leczenie było bezpieczne. Bez jakiejś polipragmazji, nadużywania, bez interakcji, gdzie oko w oko stanie z pacjentem, będzie miał czas, bo te właśnie nowe technologie, urządzenia IT pomogą odciążyć farmaceutę od całego systemu, który mamy biurowego, a my zaopiekujemy się pacjentem. I w tym upatruję dużą szansę.
Pani profesor, to są dane z raportu. W Polsce mamy najwyższy w Unii, w Europie Środkowo-Wschodniej odsetek mieszkańców z niezaspokojonymi potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej. 25,7%. Mamy najmniej lekarzy specjalistów w regionie 237 na 100 tysięcy, ta średnia w Europie Środkowo-Wschodniej to 315. Jak zapewnić lepszy dostęp i większą liczbę specjalistów w służbie zdrowia?
Ja może odniosę się najpierw do tych danych, które pan redaktor przytoczył. Jeśli chodzi o ten dostęp, to są dane z kwestionariusza EHIS, który jest kwestionariuszem takim zharmonizowanym, badającym właściwie stan zdrowia obywateli Unii Europejskiej. Kwestia dostępu do ochrony zdrowia jest tylko jednym z elementów. Niestety nie jest to mierzalne o tyle, że tutaj mamy tylko deklarację, ile osób jak gdyby w samoocenie uważa, że ten dostęp z powodu długich kolejek jest niewystarczający. Natomiast no, te dane trzeba też traktować troszeczkę z pewnym dystansem. Myślę, że dużo lepsze dane byłyby, które pochodziłyby z danych już bezpośrednio w Polsce, z takich wyliczeń, ile w rzeczywistości czeka się na wizytę. No,
ja przepraszam, ja powiem Państwu, bo to jest dosyć ciekawe. Dzisiaj miałem rozmowę na ten temat z pewnym psychiatrą w psychiatrii dziecięcej. Psychiatrii dziecięcej, ktoś z Państwa może strzelić, jaki jest najdłuższy okres oczekiwania.
Niestety.
Pani wie, to może Pani... 2441 dni. 2441 dni, to jest ponad 6 lat, 8 miesięcy i jeszcze kilka dni. Trzeba czekać na wizytę u lekarza psychiatry w Będzinie, w jednym z ośrodków.
Tak, Nawiązując do tego właśnie, ja uważam, że w ogóle w dyskursie, i to jest inwestycja, która byłaby bezkosztowa, i pan redaktor mógłby się do tego przyczynić, i ja, i państwo również. A mianowicie traktowanie służby zdrowia, czy wydatków, jako inwestycji. Bo my mówimy, w tym dyskursie cały czas mówimy o wydatkach. Wydatek kojarzy się źle, bo jak gdyby nie oczekujemy zwrotu, prawda? A tutaj powinno się mówić o inwestycji w kapitał ludzki. I właśnie to oczekiwanie, ten długi czas oczekiwania w psychiatrii dziecięcej, to jest coś, co w przyszłości odbije się na tym czynniku ludzkim, który jest no, jednym z najważniejszych elementów wzrostu gospodarczego. Więc jeśli my nie odwrócimy sposobu traktowania służby zdrowia w takim dyskursie ogólnopolskim, ogólnoświatowym wręcz, jako czegoś, co jest inwestycją, no to właśnie rodzi te problemy, że ciągle jest mało tych pieniędzy. Ale jeśli byśmy mówili o inwestycjach, to być może percepcja i społeczeństwa, i polityków byłaby zupełnie inna. Mówimy o inwestycjach zagranicznych. Dlaczego nie mówimy o inwestycji w ochronę zdrowia?
Tutaj na forum ekonomicznym, a szczególnie w strefie SGH, mam wrażenie, że przy okazji każdego panelu pytamy, dlaczego nie mówimy o inwestycjach w naukę, jedna z najniższych w Unii Europejskiej, w Europie Środkowo-Wschodniej, dlaczego nie mówimy o inwestycjach w badanie i rozwój i tak dalej, i tak, w zieloną transformację, to mógłbym bardzo długo wymienić. Ale pani profesor zidentyfikowała te najważniejsze obszary i kierunki zmian. Gdyby pani mogła tak w skrócie je opisać, a za chwilę poproszę o perspektywę.
Co powinno taką, się zmienić.
Tak, tak, pani.
To znaczy z tych elementów, które były wskazywane jako najważniejsze no, bariery w dostępie do służby zdrowia, to był właśnie ten długi czas oczekiwania, również koszty, bo pamiętajmy o tym, że no, osoby, które nie są w stanie zaspokoić swojej potrzeby w służbie publicznej, tych, na które je stać oczywiście, w naturalny sposób przenoszą swoją potrzebę na służbę prywatną i dzięki Bogu ona istnieje, więc na pewno jest bardzo istotnym elementem całej ochrony zdrowia.
Przepraszam, że tu wejdę w słowo. Obserwuję to z perspektywy użytkownika. I tam też zaczyna się zapychać, to znaczy zaczyna brakować specjalistów. Regularnie prywatne firmy mówią, proszę wziąć usługę na zewnątrz, my panu zwrócimy koszty, czyli też brakuje.
No tutaj wymagana byłaby, myślę, systemowa zmiana. Dużo się mówi o partnerstwie publiczno-prawnym. Tego nie ma w polskiej służbie zdrowia. Tą ścieżką poszła Turcja. No nie wiadomo jeszcze, jakie będą tego efekty, bo to jest znowu taka decyzja długofalowa, ale być może byłoby to rozwiązanie. I ja jeszcze nawiązując w ogóle do problemu służby zdrowia, inwestycje tutaj są bardzo długofalowe. Mówimy o czymś, co nie przyniesie zwrotu z kapitału. To nie będzie czołg, który my możemy kupić i go zaraz pokazać, który jest no, imponującym elementem obronności, ale no, jest dostępny tak naprawdę bardzo szybko.
Na każdym pikniku.
Tak, natomiast no, na przykład cyfryzacja systemu służby zdrowia jest taka mało fascynująca z punktu widzenia pacjenta. Tym się nie można pochwalić w sposób taki no, widoczny i to jest problem. Myślę, że dużej odwagi potrzeba od decydentów, żeby w końcu zdecydowali podjęli trudne decyzje, które nie przyniosą im politycznych takich efektów widocznych teraz. Żeby być może powinno się w ogóle wyjąć ochronę zdrowia z tego politycznego dyskursu. Ona powinna być poza wszelkimi wpływami polityki. To powinno być dobro wspólne, niezależnie od orientacji politycznej i przynależności.
Poprawa jakości opieki zdrowotnej jest najczęściej wskazywanym w badaniach, niedawno czytałem takie badania, obszarów oczekiwań wobec polityków. Więc może trzeba o tym teraz, w tym okresie właśnie przedwyborczym mówić, że to jest ten obszar. Pani już wspomniała, że być może większe zaufanie do lekarzy farmaceutów i przeniesienie części odpowiedzialności za tą najbardziej podstawową opiekę zdrowotną do aptek. Pani profesor, za chwilę wrócimy do jeszcze cyfryzacji całego sektora, a z perspektywy osoby, która w praktyce na co dzień zarządza służbą zdrowia i pacjentami.
Cyfryzacja uważam jest bardzo potrzebna i w wielu sytuacjach, jak pokazała nam pandemia, bardzo pomogła w funkcjonowaniu ochrony zdrowia w tym czasie. Jeśli odniesiemy cyfryzację do kolejek, uważam, że dużo rzeczy już troszkę zadziało się, pozytywnych. To, że centralizujemy w systemach kolejki oczekujących na różne świadczenia zdrowotne, jest o tyle pozytywne, że troszkę blokujemy pacjentom możliwość zapisywania się w różne miejsca, co powodowało też wydłużanie czasu oczekiwania, takie sztuczne trochę wydłużanie czasu. W tej chwili, jeśli pacjent może wykorzystać skierowanie w jednej jednostce, zdecydowanie też widzimy, skraca kolejki i poprawia ten dostęp. W związku z tym to cyfryzacja jest nieunikniona i musimy nauczyć i nas, pracowników ochrony zdrowia do tego, ale też i naszych pacjentów musimy do tego przekonać, że jest to dla ich dobra.
No to cyfryzacja z perspektywy farmaceutki, to wszyscy pamiętamy, nie tak dawno Dziennik Gazeta Prawna zaczął, a potem kolejne redakcje opisały pewien rodzaj patologii w tym obszarze, e-recept, prawda? Zdarzało się, że jeden lekarz wypisywał receptę 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, średnio co 30 sekund. To są oczywiście możliwości gigantyczne usprawnienia tej opieki, ale są też zagrożenia, jak to wygląda z Pani perspektywy.
Tak, są zagrożenia, natomiast recepta, jak wszyscy wiemy, dzięki prowadzeniu jeszcze przed pandemią, byliśmy jednym z krajów, który znalazł się w czołówce przy Danii, Szwecji czy Estonii, więc to naprawdę wielkie szapoba dla decydentów, że zdecydowali się na ten krok e-recepty. Było dużo utrudnień, ale na bieżąco wspólnie z lekarzami zgłaszaliśmy te problemy i były stopniowo eliminowane, tak? Natomiast ja jeszcze chciałam dodać, że apteki są tymi placówkami służby zdrowia, które są tak naprawdę najbliżej pacjenta, gdzie poniekąd bez kolejek można dotrzeć do swojej ulubionej pani farmaceutki, poprosić o poradę. Można w tym momencie zamówić sobie właśnie usługę związaną czy ze szczepieniem. Teraz pan prezydent podpisał szereg ustaw, między innymi jedną z ustaw jest ustawa refundacyjna i tam dostajemy kolejne możliwości do dalszego działania, do prowadzenia szeregu spektrum działań diagnostycznych. W przyszłości myślę o recepcie kontynuowanej, ale my mówimy na początku o samochodzie Google, gdzie poruszamy się takim małym maluchem i musimy do tego dojść właśnie tak, jak pani profesor mówi, systemowo. Tak, żeby każdy w tym systemie, w tej triadzie, lekarz, pacjent, farmaceuta miał swoją rolę i żeby w tym momencie ostatecznie spinało się to w kosztach i wydatkach publicznych, zdrowia publicznego.
Pani profesor, bo pani w raporcie SGH także analizuje i opisuje te rozwiązania w obszarze e-zdrowia. Co musiałoby się, mogłoby się wydarzyć?
No, ja wczoraj przyznam, że właściwie cały dzień spędziłam na uczestnictwie w paneli poświęconych ochronie zdrowia, żeby wysłuchać różnych osób. Najciekawszy moim zdaniem był ostatni panel już bardzo ciemną nocą, którym była mowa o robotyzacji i wykorzystaniu robotów w różnego rodzaju operacjach. I znowu, wydawałoby się, że to jest proste, zakupić robot, tak jak nam by się wydawało. I zresztą to nie był pewnie problem finansowy. Natomiast z dyskusji, której się przysłuchiwałam, wynikało, że oczywiście to nie jest wszystko takie proste, że wraz z robotem czy za robotem powinno pójść szkolenie tych, którzy by z tego robota korzystali jako wsparcia do przeprowadzania operacji. Pojawił się również problem tego, czy w związku z tym to mają być scentralizowane szpitale, gdzie byłyby to duże jednostki, gdzie wtedy można by było efektywnie wykorzystywać tego robota, czy może, gdzie usłyszałam z kolei na innym panelu, że powinna być regionalizacja. I to znowu wracamy do punktu wyjścia, że jeżeli nie zostanie opracowane systemowe rozwiązanie, ktoś nie zdecyduje ostatecznie, jak to ma wyglądać, to my będziemy tak właśnie trochę krążyć od jednego do drugiego rozwiązania.
Niech pani podpowiada. Pani profesor, ja nie mam cienia wątpliwości, że w tej chwili ogląda nas i pani minister zdrowia, i pan minister do spraw cyfryzacji, pan premier i pan prezydent. To może podpowiedzmy.
No, ja nie czuję się kompetentna, żeby podpowiadać ministrom, którzy na pewno mają wgląd do dużo większej liczby danych niż ja.
Ja oczywiście troszeczkę żartuję, ale wykorzystajmy tę okazję tutaj do panelu, żeby wskazać kierunki chociażby.
Myślę, że powinno się przede wszystkim wyjść od fundamentalnej kwestii tego, o czym powiedziałam, czyli że zdrowie to jest inwestycja i że wszyscy powinni mieć równy dostęp do służby zdrowia. I to są takie kluczowe elementy, które powinny być punktem wyjścia. No i teraz jest pytanie, jak ten system zbudować, żeby on właśnie zapewnił
No i idąc, jak rozumiem, dalej za tym, co pani powiedziała, profilaktyka, bo jest tańsza niż leczenie, a jest w rzeczywistości na odwrót w Polsce.
I znowu cyfryzacja. Wczoraj zaszczepiłam się, zachęcam państwa do szczepienia w Medicoverze na grypę. I moje szczepienie już nie weszło do systemu, czyli ja muszę pamiętać o tym, kiedy byłam zaszczepiona, którego dnia. Gdyby, no właśnie było scalenie całego systemu prywatnej i publicznej służby zdrowia, ta informacja byłaby już dostępna u mojego lekarza rodzinnego i on nie musiałby mnie zachęcać, nie poświęcałby czasu na przykład na to, żeby ze mną na ten temat rozmawiać, bo on już by wiedział, że ja wykonałam to szczepienie. To są naprawdę proste rzeczy, które zdecydowanie, myślę, i tu się panie ze mną zgodzą, zdecydowanie, gdyby ta ścieżka była ściśle opisana każdego z pacjentów, jakże łatwiej byłoby podejmować decyzje i jak bardzo skróciłoby to, nawet przy tych niedoborach kadrowych, skróciłoby ten czas oczekiwania i to niezadowolenie pacjentów.
Pani Justyna Kazimierczak, proszę.
Ad vocem tego, co pani profesor mówi, jak będziemy mieć dostęp, my też jak od strony apteki, do platformy P1, gdzie będziemy mieć wgląd w całą historię pacjenta, będziemy wiedzieć, czy on był szczepiony, czy nie, to podczas właśnie takiej wizyty seniora możemy właśnie zagaić temat. O, widzę, że pan w tym roku jeszcze się nie zaszczepił. Może warto, tak? I wiele innych takich przykładów. Benchmarki, nie chcę tutaj się posługiwać krajami takimi jak, no powiem, Wielka Brytania.
Proszę się posługiwać.
Tak, Wielka Brytania, czy wspomniane Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone już w ogóle to jest odległość, bo tam istnieją już health hubs, takie centra diagnostyczne, gdzie są połączone centrum diagnostyczne, apteka i cały kompleks zespołu medycznego, tak? Więc tu już jest ta opieka bardzo taka spersonalizowana. Natomiast Wielka Brytania pokazała, jak przeglądy lekowe, wdrożenie opieki farmaceutycznej w aptekach spowodowało redukcję tej polipragmazji. Przecież każdy z nas widzi, ile osoby w aptekach wydają pieniędzy, ile w tym momencie jest wręcz niepotrzebnych produktów, które się dublują. A my, mając dostęp do tak szerokiej wiedzy, moglibyśmy zasugerować i współpracować z lekarzem. Ja cały czas powtarzam właśnie współpraca, nie na zasadzie tutaj absolutnie żadnej rywalizacji, tylko współpraca z lekarzem, z pielęgniarką, żeby właśnie ten pacjent poczuł się bezpiecznie.
Tutaj nie trzeba sięgać po przykład Stanów Zjednoczonych. Estonia wspomniana przed panią jest takim przykładem z Europy, przecież środkowo-wschodniej, więc naszego regionu, która świetnie się w tym obszarze odnalazła. I ja tu bardzo często słyszę kontrargument, ale to jest małe państwo. To do pani dyrektor jeszcze na koniec. Trochę o to samo, ale obok pytanie. Znowu perspektywa pacjenta. 2 lata temu miałem, chciałem powiedzieć, przyjemność, ale to nie jest zarzut, to nigdy nie jest prawdopodobnie przyjemność wizyty, prawda, w szpitalu, niezależnie od okoliczności leczniczych, kiedy coś trzeba wykonać, ale to, co zaobserwowałem, to że ja na przykład przychodziłem taką ścieżkę, że musiałem najpierw się umówić telefonicznie, potem w recepcji szpitalnej przychodni umówić się drugi raz w tym samym dniu, na który byłem umówiony, bo takie były procedury i potem trzeci raz jeszcze pani weryfikowała, czy ja by na pewno jestem umówiony. I pomyślałem sobie, że coś jest nie tak z tym rozłożeniem, z tą dystrybucją czy organizacją pracy. Czy tu widzi pani jakieś takie sposoby, które mogłyby sprawić, że ten proces będzie prostszy, przyjaźniejszy i bardziej efektywny?
Myślę, że duże mamy już możliwości, chociażby e-skierowania, które pozwalają już na pełną weryfikację pacjenta przy rejestrowaniu, czyli wiemy, że już jest ubezpieczony, że ma prawidłowo wystawione to skierowanie, więc nie musimy już 3 razy weryfikować tych samych informacji, ponieważ one jakby z automatu ze skierowaniem się zaczytują. Natomiast to, co panie wspomniały, bardzo istotny jest rozwój platformy P1 po to, żebyśmy wszyscy mieli dostęp do tych danych, wiarygodnych danych pacjenta, po to, żeby on był szybki też dostęp, żeby pacjent nie musiał ze sobą ciągnąć pełnej dokumentacji, którą gdzieś miał po drodze wytworzoną, po to, żeby medycy mieli pełny obraz leczenia pacjenta, czyli właśnie tak jak tutaj zapewne od strony farmaceutów powtarzające się leki, czy pewnie w podobny sposób działający, przepisujący pacjentowi. I to są rzeczy, które myślę, że poprawią funkcjonowanie w ochronie zdrowia. Dużo pracy na pewno jest jeszcze do tego, natomiast widać te postępy. Te karty szczepień, które się pojawiły po stronie gabinetu GOV, też są, uważam, dobrym posunięciem, bo też już wiadomo z każdego miejsca, że pacjent był zaszczepiony, kiedy i na co. Oczywiście to jeszcze nie dotyczy wszystkich szczepień i jak pani profesor wspomniała, też nie wszystkich jednostek. Ale myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść, bo to poprawi nam funkcjonowanie w ochronie zdrowia i dostęp do tych danych będzie po pierwsze wiarygodny i szybki.
Pani profesor, to ja muszę panią na koniec poprosić, ja mam taką zasadę. W tym mroku, który wciąż nad wieloma obszarami opieki medycznej, zdrowotnej w Polsce się rozpościera, jakby pani na koniec opisała takie światełko w tunelu.
No dla mnie światełkiem w tunelu był wczorajszy panel ekspertów, gdzie mówiono o wykorzystaniu właśnie robotów do operacji i nie zastąpieniu lekarzy, ale tego właśnie, że robot się nie męczy, że on może operować 24 godziny na dobę.
I w 24 godzinie nie zadrży mu ręka.
I nie zadrży mu ręka i można tylko zmieniać poszczególnych lekarzy i tak naprawdę wtedy może to być efektywnie wykorzystane. Naprawdę pełen optymizmu był ten panel. Tak pokazał te nowe leki, nowe absolutnie innowacyjne rozwiązania, które no znowu są późno wdrażane, procedury są długie, ale one istnieją. Jest bardzo dużo firm, to naprawdę wygląda optymistycznie, no tylko właśnie te ramy prawne no i system i ta odwaga decydentów. To bym zdecydowanie podkreśliła i mówienie o inwestycji, a nie o wydatkach.
Ja myślę, że możemy śmiało zakończyć nasz panel takim życzeniem zdrowia wszystkim nam, państwu tutaj na sali oraz osobom, które oglądają nam w streamingu online i wszystkie pozostałe wydarzenia strefy SGH. Będziemy zdrowi, to nie będzie przeciążonej służby zdrowia. Niech to będzie ten taki pozytywny na koniec kwiatek do tej dyskusji. Bardzo paniom dziękuję za rozmowę. Państwu
dziękujemy
również
bardzo.
Oczywiście proszę zostać z nami, gdyż my nie kończymy wprost. Przeciwnie, już za chwilę kolejny panel.
Dokładnie, Piotrze, za chwilkę kolejny panel. Strefa SGH nie zwalnia tempa. O godzinie 12:10, także za minutę rozpoczynamy kolejny panel zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Europy Środkowo-Wschodniej.